Wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Grudku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.
Chwała Jezusowi, witajcie. Chciałbym dziś troszeczkę zmienić plan, dlatego że obiecałem ostatnio, że będę dzielił się słowem na temat modlitwy, ale tak to jest, wiecie, kiedy człowiek czyta Biblię, czasami coś mocniej przemówi niż to, co mówiło poprzednio i chciałoby się jak najszybciej podzielić tym, co Bóg kładzie na serce i wierzę, że słowo, którym się dzisiaj z wami będę dzielił, jest takim słowem nie tylko proroczym i nauczającym słowem w Biblii, ale jest również słowem skierowanym do naszego zgromadzenia, dla nas i do naszego życia. Może zanim cokolwiek powiem, otwórzmy nasze Biblię. Otwórzcie wasze Biblię na Ewangelii Łukasza. Ewangelia według świętego Łukasza. Kolejna bardzo, bardzo znana historia. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział. Od 29 wersetu będziemy czytać. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, od 29 wersetu. On zaś, chcąc siebie usprawiedliwić, zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim? Tak przerwę może i powiem dla kontekstu, to jest znawca prawa, który w czasie rozmowy Jezusowi zadaje takie pytanie. Ponieważ może powinienem był troszkę wcześniej zacząć czytać. Kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, powiedział: pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce bandytów. Oni go obrabowali, pobili i zostawiając ledwie żywego, odeszli. Przypadkiem schodził tą drogą pewien kapłan. Gdy go zobaczył, ominął go z daleka. Podobnie i lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, ominął go z daleka. Pewien zaś Samarytanin, będąc w drodze, przechodził obok niego, a gdy go ujrzał, ulitował się. Podszedł i opatrzył jego rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje juczne zwierzę, zawiózł go do gospody i opiekował się nim. Nazajutrz wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i powiedział: opiekuj się nim, a jeśli wydasz więcej, oddam ci, gdy będę wracał. Jak sądzisz, który z tych 3 okazał się bliźnim napadniętego przez bandytów? On odpowiedział: ten, który okazał mu miłosierdzie. Jezus powiedział do niego: idź i ty czyń podobnie. Całe pytanie tej historii, które jest takim nawiązanym do rozmowy Jezusa z uczonym w piśmie, ze znawcą prawa, brzmi: kto jest moim bliźnim? Kto to jest mój bliźni? I kiedy zaraz 29 werset czytamy, to widzimy, że ten człowiek chciał się usprawiedliwić. Jezus tak mówił, że on właściwie czuł, jaka jest prawda i chciał się już tylko usprawiedliwić. I ja dzisiaj nie chciałbym nawiązywać do tej rozmowy Jezusa z tym uczonym w piśmie, opierając się czy patrząc się na samą osobę uczonych w piśmie. On był bardzo podobny do wielu z nas. On chciał się po prostu usprawiedliwić, chciał się podobać ludziom, chciał czuć się dobrze. I Słowo Boże wyraźnie mówi, że on zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa. On nie mówił do Jezusa, żeby się coś nauczyć. On nie mówił do Jezusa, żeby zdobyć jakąś mądrość. Cel tego, co mówiłbym, jeden. Ja mam rację, zostaję przy swoim i proszę, nie psuj mojego samopoczucia. Ja już wiele lat czytam Biblię, już wiele lat znam prawdy i nie psuj tego, jak się czuję. Ale Duch Święty czasami chce popsuć to, jak się czuje człowiek i pokazać, że Bóg ma dla nas o jeszcze jeden krok więcej, że Bóg ma dla nas zupełnie inną drogę niż ta, po której idziemy. Jak często podobnie my, ludzie XXI wieku, nie chcemy posłuchać Jezusa, nie chcemy zobaczyć, co Jezus do nas mówi, a chcemy się usprawiedliwić. Chcemy powiedzieć coś, co zostawi mnie w spokoju, coś, co sprawi, że nie będę czuł się źle. Usprawiedliwić się. Chcemy, żeby nie było na nas, żeby to nie było przez nas, a najlepiej niech będzie coś dla nas. Ten człowiek nie chciał usłyszeć, co naprawdę Bóg ma dla niego, a Bóg mu chciał przekazać coś, czego tak naprawdę jego serce pragnęło, dlatego że to wynika z tego pytania, kto jest moim bliźnim? Wielu z nas tak naprawdę często zadaje pytanie, kto jest moim bliźnim? Kto tak naprawdę mnie kocha? W porządku, cały czas w kościele ktoś coś ode mnie chce, ale dobrze, kto jest moim bliźnim? Kto to jest mój bliźni? Ci, których lubię, ci, których nie lubię, czy ci, którzy się ze mną przyjaźnią? Kto to jest mój bliźni? I właściwie gdzieś w duszy mamy odpowiedź na to pytanie, ale ciągle je zadajemy. Jezus dzisiaj chce nas nauczyć wielkiej prawdy. Posłuchajcie teraz. Jeśli będziemy czekać, aż inni staną się dla nas bliźnimi, to nigdy nie będziemy mieć bliźnich. I nie będziemy tym, czym chce Pan, byśmy byli. To my mamy czynić ludzi bliźnimi, a nie czekać, aż inni nam okażą, że nimi są. To my im okazujemy miłość i to nas czyni bliźnimi, a nie czekamy, aż w jakiś sposób bliźni do nas przyjdą i powiedzą, cześć, słuchaj, jestem twoim bliźnim. Normalnie szok. Nikt nas tak nie zaczepi na ulicy. I Jezus, wiecie, zawsze mówił do nas rzeczy, które nas dotyczą i nie są nam dalekie. I ta historia tak naprawdę dotyczy życia wielu z was, którzy dzisiaj przyszliście na to nabożeństwo. Ilu was tu jest? Tak wiele, tak dużo różnych historii życiowych opowiada dzisiejsza historia. Wielu z was doświadczyło tego, tylko nie zawsze uważnie wczytało się w tekst, aby zobaczyć, jak bardzo Jezus zna nasze, twoje, moje życie. Jezus zawsze mówi do nas to, co jest dla nas realnością, to, co jest prawdziwe. Jezus nie opowiada nam historii, których po przeczytaniu właściwie możemy tylko powiedzieć, no fajnie, ale wiesz, to było 2000 lat temu, to było dawno, to właściwie mnie nie dotyczy, człowieku, ja jestem studentem, pracownikiem fizycznym albo umysłowym, jestem na emeryturze, na rencie, mnie to nie dotyczy. Kiedy Jezus mówi, to każde Jego słowo nas dotyczy. Każde Jego słowo jest dla nas światłością. I Jezus, nawiązując do tego, mówi 30 werset, zobaczcie, rzekł. Posłuchajcie, co Jezus mówi. Uchwyćcie się każdego słowa. Pewien człowiek. Pamiętacie, nieraz to mówiliśmy. Jezus zawsze widzi kogo? Człowieka. Jezus widzi człowieka. Jezus nie mówi pewien komunista, albo pewien socjalista, albo to był demokrata, Samarytanin, Żyd. Człowiek. My często mówimy, momencik, Panie, nam to nie wystarczy. A z jakiej denominacji był, bo nie jestem pewny, czy z tej właściwej. A jakie miał poglądy, a przypadkiem przed rewolucją nie był komunistą, albo przypadkiem nie jest człowiek. Duch Święty mówi człowiek. To was po to powołałem, żebyście w ludziach ludzi widzieli. Świat ludziom przykleja etykiety. Świat mówi alkoholik, złodziej. Dobry, zły. Świat ma etykiety. Jezus mówi człowiek. A więc pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając na wpół umarłego. Jak już mówiłem, kiedy Jezus mówi, to Jezus mówi do nas takie rzeczy, że możemy z Biblii czerpać dla naszego życia. To, co dzisiaj Duch Święty tutaj mówi, nie dotyczy tylko człowieka na drodze z Jerozolimy do Jerycha. To dotyczy twojej i mojej wędrówki, to dotyczy wędrówki naszych bliźnich, to może dotyczyć ciebie z każdej ze stron i opcji opisanych w tej historii. Jezus nawiązuje do naszej sytuacji, do naszych okoliczności. Jezus widzi twoje potrzeby. Jezus nie chce nam opowiadać rzeczy obcych, dalekich. To jest, wiecie, trochę tak, jak ja bym dzisiaj wyszedł tutaj na środek i powiedział, dzisiaj mam dla was rewelacyjne kazanie. Powiem coś, co powinniście uważnie posłuchać. Będę dziś mówił, w jaki sposób można na Księżycu zbudować dom. Ilu z was by powiedziało, no utożsamiam się z tym. To jest dla mnie bardzo ważne. Większość by powiedziało sobie w duszy, ten człowiek mówi rzeczy z kazalnicy, które w gruncie rzeczy w ogóle nie są mi potrzebne. Z grzeczności wielu by mnie wysłuchało, powiedziałoby, wiesz, no ciekawe, bardzo ciekawe retoryka i w ogóle, ale tak naprawdę ilu z was martwi się o to, czy kupić działkę na Księżycu? Nie wiem, może ktoś ma, nie ma problemu, ale to nie jest nasz problem. I Jezus nie mówił w taki sposób. Jezus mówił o rzeczach, które są dla nas takie codzienne i dlatego chcę, byście o tym pamiętali. Oto ktoś szedł, ale nie doszedł, bo po drodze wszystko straciło sens. Kiedy wyszedł, jego życie miało sens, ale nigdy nie doszedł, ponieważ jego życie sens straciło. I tutaj zaczynamy widzieć siebie. Wielu z nas urodziło się, wykształciło się i zaczęło żyć na tym świecie, kompletnie nie wiedząc, że dziś będziecie tu, gdzie jesteście. Amen. Byliście kimś zupełnie innym, szliście w zupełnie innym kierunku, mieliście inne plany, inne aspiracje, inne w ogóle ambicje i nagle wszystko się zmieniło. Nagle pojawili się zbójcy, to oni mogą być różni, pojawili się. Ktoś szedł, ale nie doszedł, bo po drodze wszystko straciło sens i się zmieniło. I tutaj nie jeden taki człowiek siedzi dzisiaj na naszej sali. Wiecie, ważne, aby powiedzieć wam, tutaj jest tak napisane w naszym fragmencie, że pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha. Gdybyście czytali oryginalnie, w oryginale ten tekst, to tam jest napisane, że pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Ten człowiek szedł w dół. Z Jerozolimy do Jerycha. Różnica między Jerozolimą i Jerychem jest dużo większa niż między naszym budynkiem a centrum Gródka. 1100 metrów różnicy między Jerozolimą i Jerychem. Z miasta Bożego do miasta przeklętego. Z miasta obietnic do miasta ludzkich aspiracji. Szedł w dół. Oddalał się od tego, co Boże i przybliżał się do tego, co trwa z powodu ludzkiego wysiłku. Bóg mówi, kto słucha, kto ma uszy, niech słucha, bo chciałem was pouczyć, mówi Pan. Chciałem wam coś pokazać, mam plan dla twojego życia, mam dla twojego życia coś wspaniałego, posłuchaj mnie, co mówię. Uczony w piśmie mówił, panie, nie tłumacz się, posłuchaj. A więc pewien człowiek szedł w dół i wpadł w ręce bandytów. Poznajmy bohaterów dzisiejszej historii. Kim są ci bandyci? Wiecie, tam nie jest napisane, kim byli ci bandyci. Nie ma takiego teologa, który mógłby powiedzieć, że tak się wczytał w tekst, że udało mu się opracować listę z imion i nazwisk tych bandytów. Nie ma. To jest niemożliwe, ale napadli go jacyś bandyci. Kim oni są? Proste, kim jest bandyta? Bandyta to jest ktoś, kto żyje wbrew prawu, łamie prawo. To jest bandyta. Bandyta łamie prawo i uśmierca ludzi, niszczy ludzi, żyje wbrew prawu. My czasami wszyscy troszkę łamiemy prawo, czy jak ktoś na 40 jedzie 70, to mówimy, że to nie jest dużo, jeszcze się za bandytę nie mamy. I też celem mojego dzisiejszego wykładu nie jest, żeby powiedzieć, że wiecie, każdy jest bandytą, ale bandyta ogólnie w definicji jest ktoś, kto łamie prawo i niszczy innych ludzi. To jest bandyta. Robi coś wbrew prawu przeciwko ludziom. I kiedy oddalamy się od Boga, wpadamy w ręce duchowych bandytów. Każdy z was, jeżeli pozostawicie to, co jest Bożą wolą dla twojego życia, ani jednej osoby tutaj w Gródku, ani skądkolwiek dzisiaj przyjechaliście na to nabożeństwo, Bóg nie powołał do tego, aby się od Niego oddalał, lecz aby się do Boga przybliżał. Bóg chce być blisko. Bóg mówi, przybliżcie się do mnie, przybliżę się do was. Bóg chce być blisko z nami. Jeżeli kiedykolwiek między mną i Bogiem dystans się zwiększał, to zwiększał się z mojego powodu, a nie z powodu tego, co Pan Bóg mi zrobił. Bóg nigdy się ode mnie nie odwrócił i nie powiedział, od tej pory będę powiększał dystans między nami. To zawsze moje ego, moje nerwy, moje ja, moje ambicje, moja upartość powodowały, że dystans się zwiększał, a im był większy, tym gorzej się czułem. Mieliście czasem taki dzień, że zrobiliście coś, powiedzieliście coś, że czuliście się, jakbyśmy byli brudni, jakbyś był troszkę dalej od Boga niż byłeś wczoraj. Byłeś w takim miejscu kiedyś? Ja nieraz. Powiedziałem coś dzieciom, żonie, bliźnim, zachowałem się w jakiś sposób i wyszedłem i czułem, że że jestem wcale nie tak blisko Boga, jak byłem jeszcze chwilę, że jakby zrobiłem krok do tyłu, jakby powiedziałem, nie zrobię tego po Twojemu, ale zrobię to po mojemu. A to nas oddala. On schodził z Jerozolimy do Jerycha i oddalał się. I w pewnym momencie dorwali go. Złapali go. Bandyci naszego życia. Ktoś powie, wiesz, to są bandyci, których już nie ma. To są bandyci, którzy grasowali na drodze z Jerozolimy do Jerycha. I dzisiaj już to jest nieistotne. Chcę ci powiedzieć, Biblia mówi o bandytach, którzy ciągle jeszcze istnieją. To są bandyci, którzy działają, grasują, ukrywają się na drodze twojej. Kiedy zaczynasz oddalać się od woli Bożej dla twojego życia, ku ludzkim planom. Jerycho jest miastem przeklętym, miastem wzniesionym ludzkim wysiłkiem, ludzką upartością. Jeruzalem jest miastem obietnicy. Kiedy oddalasz się od Bożych obietnic, a zaczynasz budować to, co ludzkie, schodzisz w dół, w dół, w dół. I w pewnym momencie okazuje się, że ci bandyci ciągle żyją. Oni ciągle tam są, oni ciągle czekają. I mam ich listę. Nazywają się nasze pożądliwości. Nasze nałogi, nasze ambicje, aspiracje, duma. Nie wiem, ilu z was po nawróceniu, ja na przykład kiedy się nawróciłem, to w dniu mojego nawrócenia paliłem 2 paczki papierosów. Dzisiaj sobie nie potrafię wyobrazić siebie z papierosem. Jest dla mnie jak, prędzej sobie jednak na księżycu siebie wyobrażam. Ale tak było. I wiecie, wielu moich znajomych też z tym się zmagało. Pamiętam, byliśmy na jednej grupie domowej, gdzie jeden brat, lider tej grupy, modlił się o to, żeby kilku z nas mogło rzucić palenie. Inni mówili, a dla mnie to żaden problem, bo mieli inne problemy. To był wtedy nasz problem. Dla jednych to było śmieszne, dla innych tak poważne, że nie mogli sobie z tym poradzić. Ale co zauważyłem, jeden z braci, który wtedy się ze mną też tam modlił, również rzucił palenie. I do czego zmierzam? Wiecie, kiedy w pewnym momencie w swoim życiu zaniedbał relacje z Jezusem. Zaniedbanie relacji z Jezusem najpierw z reguły odbija się na tych mniejszych nabożeństwach i na czytaniu Słowa w domu. Czyli kiedy zaniedbujesz relacje z Bogiem, to najpierw przestajesz czytać Słowo Boże tak na co dzień. Potem cię nie ma już na wtorkowej modlitwie. Jeszcze jesteś w niedzielę. A czy nie ma już na czwartkowym nauczaniu? Czy gdzie tam, jak ktokolwiek z innego zboru może tu jest, może macie w inne dni, ale nie ma człowieka w tygodniu. Potem przychodzi już co drugą niedzielę. Potem właściwie czuje się bardzo, mówi, ja właściwie mam prawo do odpoczynku, bo ma prawo. Nikt nie może powiedzieć, że nie masz prawa. Okej. Człowiek zaczyna zaniedbywać w małych rzeczach. I co się zobaczyłem? Ten człowiek tak zaniedbywał, aż pewnego dnia go spotkałem na ulicy, patrzę, on znowu idzie z papierosem. Wiecie, o czym teraz mówię? Napadli go bandyci. Napadli go po drodze. Znowu go dorwali, bo póki był blisko Pana, póki był blisko centrum obietnic, to oni byli z daleka. Ale kiedy zaczął iść w dół, zaczął się opuszczać, znów go złapali. Znów go ten grzech miał. Może tak jak mówię, dla kogoś z was palenie papierosów wydaje się śmiesznym grzechem. Ktoś powie, słuchaj, chciałbym mieć tylko taki problem, bo masz inne problemy, ja to rozumiem. Ale są ludzie, naprawdę, dla których zmaganie z tytoniem to jest największa wojna życia. Inni mają taki problem z alkoholem, inni z pornografią, jeszcze inni z plotkami, jeszcze inni z gniewem i mógłbym wymieniać różne rzeczy. Są tacy, co bardzo długo się uczą, jak trzymać nerwy na wodzy. Mają problem. Im bliżej są Pana, tym łatwiej im to idzie, ale im bardziej się od Niego oddalają. A więc napadają ich bandyci. I to są, tak jak mówiłem, nasze pożądliwości, nałogi, aspiracje, nasza duma. Napadają nas w połowie drogi. Zastawiają półżywym i półumarłym. Słowo Boże mówi, że zostawili go na wpół umarłego. I teraz nie patrzmy na to zbyt cieleśnie. Ten człowiek był jaki? Ten człowiek był obrabowany. Został napadnięty i był obrabowany. Co to znaczy to słowo? To znaczy, że coś miał, ale zostało mu to zabrane siłą. Ilu z was miało talent, pragnienie? Wierzyłeś. 20 lat temu wierzyłeś, że w kościele coś można, ale już nie wierzysz. 20 lat temu czułeś, że mógłbyś, albo może 10, albo może rok temu, a może jeszcze w tamtym miesiącu miałeś skarb, miałeś ogień, miałeś miałeś majątek, coś, co było twoim skarbem. Ludzie mówili, jesteś wspaniałym poetą, jesteś wspaniałym budowniczym, mechanikiem, nauczycielem. Wierzyłeś, że to, co masz, to, co nosisz w sercu i jest połączone z dłońmi, jest twoim skarbem, ale gdzieś kiedyś ktoś cię napadł, już nie jesteś tym, kim byłeś, już nie wierzysz. Patrzysz na tych, którzy to robią, patrzysz na ludzi, którzy pracują w kościele, są uczciwi w pracy, albo próbują żyć normalnie, patrzysz i czujesz, że właściwie myśl gardzisz z nimi, wydają ci się naiwni. Można dojść do takiego miejsca. Różne to może być. Ten człowiek był obrabowany. Coś miał, ale zostało mu zabrane. To mogą być pieniądze. W jego wypadku to było ubranie, pieniądze. Jego, to co posiadał. Może jakieś zwierzę jeszcze, jakieś bagaże, nie wiem. Ale to mogą być marzenia. Obrabował cię ktoś kiedyś z marzeń? Kiedyś rozmawiałem, przyszła do mnie jedna dziewczyna na obozie, gdzie prowadziłem wykłady. I mówi, marzyłam o miłości. Moje marzenia uciekły, kiedy mój mąż uderzył mnie pierwszy raz. Nie mam marzeń. Już nie marzę o niczym. Ona była jak kwiat. Ona była pełna romantycznych marzeń do momentu, kiedy jej mąż po raz pierwszy ją uderzył. Kiedy ją zwyzywał i wyszedł z domu upić się. I przyszła i mówi, pastorze, ja już w nic nie wierzę. Proszę tylko Boga, żeby mnie zachował. Zobaczyłem, jak osoba została obrabowana z czego? Z marzeń. Ona marzyła. Ona chciała, ale ktoś ją napadł. Gdzieś zapomnieli w swoim małżeństwie Boga. I potem, kiedy rozmawiałem, dokładnie ta sama sytuacja. Póki trwali w kościele, trwali w służbie, trwali w modlitwie, jej mąż miał bojaźń Bożą. Kiedy zaczęli się oddalać, biznes, praca, biznes. Któregoś dnia mąż pierwszy raz wrócił i było czuć od niego wódką. A potem już poszło. Potem coraz bardziej w dół, 1100 metrów do Jerycha i po drodze napad. To może być cokolwiek. Na świecie jest wielu obrabowanych ludzi. I chciałem wam powiedzieć, jedną z najstraszniejszych rzeczy, jakie czasami widzę w ludziach, którzy mają się za wierzących, to jest, kiedy zaczynamy gardzić grzesznikami. Chcę wam powiedzieć, pogarda dla ludzi, których w życiu się nie udało. Pogarda dla ludzi, którzy żyją w grzechu, jest cechą antychrysta, a nie Chrystusa. Bo Bóg umiłował świat i dał swojego Syna. Bóg kocha grzeszników. Jeśli w swoim sercu czujesz pogardę dla ludzi, którzy leżą, pogardę dla ludzi, którzy piją, kradną i oszukują, jeśli czujesz pogardę dla grzesznika, jesteś w duchu antychrysta, a nie w duchu Chrystusa. Ponieważ my mamy nienawidzieć grzechu, ale miłować grzesznika. Powiedziamy? Na świecie jest wielu obrabowanych. I to nie religia, nie prawo, nie liturgię, ale Ewangelia niesie dla nich pomoc. Wierzę, że to, czym się z wami dzisiaj dzielę, jest słowem na dzień dzisiejszy dla naszego zgromadzenia. Tam na drodze był człowiek pobity, poraniony jest napisane. Pobity, poraniony, napadnięty, obrabowany. Oznacza to, wiecie co? Oznacza, że dostał serię bolesnych ciosów. Zbili go. Po co się bije? Dlaczego, kiedy kogoś napadają, to go biją? Zauważyliście? Jak jest napad na człowieka i chcą mu zabrać portfel, to go najpierw zbić muszą. Dlaczego? Bije się po to, by ofiara straciła chęć do walki o swoje, żeby straciła siłę, żeby nie mogła się podnieść, żeby nie mogła gonić, żeby nie mogła ścigać, żeby nie mogła ratować. Zbyt wiele ciosów sprawia, że człowiek traci sens, traci rodzinę. Traci małżeństwo, traci firmę. Cios za ciosem. Czasami to nie są pięścią, nie takie pobicie na drodze, ale życie. Przychodzi człowiek i mówi, słuchaj, już nie mogę. Gdzie się nie popatrzę, to co? To dostaję od życia. Jestem zbity, jestem napadnięty i zaczyna pić, zaczyna się oddalać, zaczyna się staczać, aż leży na pół żywy. Pół żywy, pół martwy, jak mówi słowo. Na świecie jest takich wielu. Potem ci zbójcy, ci bandyci odeszli. I takimi nas zostawiają prawdziwi bandyci, ale też ci duchowi. Kiedy człowiek jest naprawdę napadnięty, kiedy się już nie może ruszać, kiedy leje się z niego krew, kiedy mu wyczyszczą wszystko z kieszeni, zabiorą telefon, pieniądze, buty czasami, wszystko. odchodzą, ale ci duchowi bandyci też w końcu odchodzą. Kiedy już nie ma żony, kiedy rodzina jest wspomnieniem, firma jest wspomnieniem, marzenia, wszystko zostało zabrane, też odchodzą, zostawiają nasze pożądliwości. Pożądliwość poczyna grzech, a grzech rodzi śmierć. I pomiędzy pożądliwością a śmiercią jest grzech. To jest ten stan, kiedy człowiek leży na pół umarły, pobity, zabrano mu. To może być pycha, to mogą być chore ambicje. Potem ich nie ma, ale i nas nie ma. Potem, kiedy człowiek już leży i leczy się, albo kiedy jest bankrutem, nagle już nie ma wcale takich aspiracji, marzeń, ambicji. Został obrabowany. I Bóg widzi, że był na wpół umarły. My dzisiaj mamy dużo optymizmu. My byśmy powiedzieli, Panie, ale on jest na wpół umarły. To znaczy, że wiesz, na wpół żywy. Ale Bóg chce, żeby nasze życie nie było na wpół życiem, a pół śmiercią. Wielu ludzi przychodzi i mówi, wiesz co, moje życie to jest życie, ale żyję, jakbym nie żył. Mam życie, ale co to jest za życie? A Bóg mówi, że przyszedł, abyśmy obfitowali, aby Jego owce miały pełnię, abyśmy żyli w pełni. Bóg chce, by nasze życie było pełnią, a nie powolnym umieraniem. Bóg nie chce, żebyś leżał powoli umierając. Leżeć to znaczy być nieczynnym w jakiejś dziedzinie. Fizycznie leżeć, to wtedy nasze ciało jest nieczynne. Duchowo leżeć, to znaczy jesteśmy. Może nawet masz członkostwo w kościele jakimś. Może nawet nazywasz się chrześcijaninem, ale całe to, do czego Jezus kiedyś przed laty cię powołał, leży. Kiedyś Pan cię do czegoś powołał. Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj to zastąpiły zmartwienia, jakieś hobby, którym próbujesz leczyć swoją duszę, jakieś coś jeszcze. Niekoniecznie nawet złego, ale nie jesteś tym, do czego Pan cię kiedyś powołał. Bóg widzi, półumarły, leży, ale nie ma już tego, co miał. Nie ma siły, aby o to walczyć i nie ma siły, aby iść dalej. I to jest stan prowadzący do śmierci, nie do uzdrowienia. Taki człowiek leżący na drodze idzie ku śmierci, a nie ku uzdrowieniu. I kto może wtedy pomóc? I tu jest coś, co wierzę, że Duch Święty bardzo mocno pokazuje mi, że nasz Kościół będzie musiał dać odpowiedź na to pytanie. Czy my jesteśmy komukolwiek do czegokolwiek potrzebni? Powiedzcie, czy oprócz nas ktoś jeszcze potrzebuje zboru w Gródku? Czy gdyby nasz zbór zniknął, to ktoś jeszcze by to poczuł? Ja nie mówię, że nie, ja nie mówię, że tak. Ja pytam, co Duch Święty mówi do twojego serca? Ja tu nie stoję jako oskarżyciel, ale jako wasz brat i przyjaciel. I moje pytanie jest, czy my jesteśmy potrzebni? Czy moja służba, moje chodzenie z Jezusem komuś się przydaje? Czy ktoś przez to ma lepiej? Czy ktoś widzi przez to Jezusa? Czy jesteśmy potrzebni światu bez względu na to, jak szlachetnie się nazywamy i jakie wspaniałe mamy o sobie myśli? Jezus nas pyta, potrzebni jesteście? I opowiada swoją historię dalej. To jest to pytanie. Przez tą historię Bóg zadał mi takie pytanie. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan. Werset 31. I zobaczywszy go, przeszedł mimo. Ale to nic, następny ktoś idzie. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Kto to szedł? Kapłan był znawcą prawa. Czyli krótko mówiąc, wiedział, co jest zgodne i niezgodne z prawem. Lewita był odpowiedzialny, by zgodni z prawem ludzie właściwie sprawowali liturgię, czy kult, jak wolicie. A więc ci ludzie byli znawcami tej księgi. Gdybyście ich spotkali gdzieś przy stole, powiedzieliby ci, synu, ja już 60 lat czytam tą księgę. A może by ci powiedzieli, wiesz, ja już 40, a może 20, albo 10 lat już czytam, także ucz się, synu. Ale Duch Święty jest wszędzie, nie tylko w świątyni. I dzisiaj zapalił latarkę na drodze między Jerozolimą a Jerychem. Światło Słowa Bożego zabłysło. Słowo Twe jest pochodnią nogą moim i światłością dla moich ścieżek, mówi psalmista. Co to jest? Prawo. Prawo znało odpłatę za złamanie prawa. Złamaniem prawa był grzech.
Liturgia znała porządek dla tych, którzy trzymają się prawa, ale ani prawo, ani liturgia nie znali miłosierdzia. Często mamy się za lepszych, ale nie z powodu Jezusa. Są ludzie, którzy mają się za lepszych z powodu tego, co udało im się w życiu zrobić. Są ludzie, którzy mają się za lepszych z powodu do kościoła, do którego należą. Są ludzie, którzy mają się za lepszych z powodu organizacji, w której są, tytułu, który zdobyli, ubrania, które ubierają. Ja już spotkałem ludzi, którzy mówili, nasz kościół jest lepszy niż wasz. Znaczy nie takimi słowami, oni to mówili takimi tymi ładnymi, religijnymi. My jesteśmy bliżej Chrystusa, to mówili. Ale krótko mówiąc, zasłyszałem, jesteśmy lepsi niż wy. Bo u nas to ubrania na przykład. Albo bo u nas to, albo bo nasza denominacja nazywa się tak, a wasza tak. I wtedy opierają swoje bycie lepszym od tego, co jest na pieczątce napisane. Czy naprawdę myślimy, że Bóg nas będzie oceniał według tabliczki na murze naszego budynku? Jeżeli Bóg by oceniał według tabliczki, to uważam, że powinniśmy ściągnąć to, co mamy i zróbmy większą i napiszmy najlepszy kościół na świecie. Ale Bóg nie tak nas ocenia. Ta tabliczka nic nie zmieni, jest tylko napisem, jest światem reklamy, światem ogłoszenia. Tak naprawdę kościół to wy jesteście. Kościół nie jest tu, wy jesteście kościołem. Kościół dzisiaj tutaj przyszedł. Mamy się za lepszych, a Jezus mówi, nie miejcie się za lepszych. Popatrzcie troszkę w dół. Miejcie się za uczniów Jezusa, nie za lepszych inni. Często się mówi, że jakiś kościół jest martwy, że jakiś kościół jest żywy. I często, kiedy mi ludzie tłumaczą, wiesz, nasze nabożeństwa są bardziej żywe niż wasze, to wcale nie chodzi o obecność Ducha Świętego, wcale nie chodzi o ilość nawróceń, nie chodzi wcale o ilość, wiecie, błogosławieństwa, jakie otrzymują, a często chodzi o muzykę. Mają po prostu inną muzykę i mówią, my jesteśmy bardziej żywi niż wy. Inni mówią, my jesteśmy bardziej święci niż wy. I wcale nie chodzi o to, że Jezusa każdy z ich powodu widzi od poniedziałku do piątku, tylko o to chodzi, że są ubrani. Chodzi o to, że mniej siedzą, mniej stoją, mniej klęczą, mniej podnoszą ręce, robią coś mniej i z tego powodu, co robią albo nie robią, mają się za lepszych. I tym jest kapłan i lewita w tej historii. Wiedzą jak... Mają. To, co mają, jest właściwie nawet prawdziwe, ale nikomu nie potrzebne. Bo kiedy żyje Jezus, Jezus pociąga nowe dusze. Kiedy Jezus zacznie być wywyższany naszym życiem, to spełni się proroctwo Słowa Bożego, a Jezus mówi, że kiedy ja będę wywyższony, pociągnę do siebie wielu. Chciałem was dzisiaj prosić, byśmy się przejęli jako zbór tym, jakie niesiemy świadectwo. Abyśmy byli potrzebni komuś. Abyśmy, kiedy modlimy się we wtorek, kiedy studiujemy w czwartki, kiedy modlimy się w tygodniu, kiedy żyjemy na co dzień jako wspólnota, abyśmy rozglądali się wokół, aby Jezus przez nasze zgromadzenie był widoczny, byśmy nie omijali tych, których ktoś w życiu napadł, bo wtedy będziemy niepotrzebni. Popatrzcie dalej w tę historię. Przeszedł więc znawca prawa, a po nim przeszedł lewita. I mieli w ten dzień wielkie nieszczęście. Wiecie dlaczego? Bo tamtego dnia Bóg nie obserwował ich, co robili w świątyni. Czyli my byśmy mogli powiedzieć, Bóg nie patrzył na to, co robisz w niedzielę w kościele. Ale Bóg patrzył na to, co robili w poniedziałek na drodze. Co robili w życiu. Tamtego dnia Duch Święty oświetlił nam ich codzienne życie. Duch Święty nie opowiedział nam o tym. I Jezus nie powiedział, widziałem znawcę prawa. Widziałem lewitę, jak pięknie kadzili, jak pięknie śpiewali, ale Duch Święty pokazuje, oto oni, zobaczcie jak obojętnie idą przez życie. Nikt i nic ich nie obchodzi. Oni oczywiście będą na najbliższym nabożeństwie, bo nam się czasami wydaje, że bycie na nabożeństwie załatwia całą sprawę z Panem Bogiem. A Bóg mówi, nie, 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 zobaczcie, biedakowi na ulicy, który leżał, nie pomogło prawo wobec bezprawia, które zrobili wrogowie prawa, czyli bandyci. Ale to, co mu pomoże, to będzie łaska. Prawo i liturgia przeszły obok. Ponieważ prawo i liturgia nikogo nie uratują i żadnego biedaka, nędznika z ulicy nie podniosą. Prawo szło, prawo widziało, prawo oceniło, ale nie pomogło, bo prawo widzi. Są tacy ludzie, którzy widzą wszystko, co jest nie tak. Jak coś zrobisz nie tak, to zaraz ci powiedzą, żeś coś zrobił nie tak i jeszcze mówią, wiesz, bracie, ja co widzę, to mówię. Niektórzy mówią, bracie, co myślę, to mówię. A lepiej by było, gdyby pomyśleli, co mówią. I myślą, że to jest dobre. Prawo widzi, ale nikomu nie jest potrzebne. I nieraz tak jest w kościele, że ktoś przychodzi i mówi, a ja wiem, co tamten i siamten zrobił. Tamten ma tam kobietę jakąś, a ten pije wódkę, a ten coś. I co z tego? Oni wiedzą, co jest nie tak, ale nie wiedzą, co z tym zrobić. To jest całe prawo. Nasz tekst mówi, że ten człowiek przeszedł mimo, ale tu jest napisane coś dużo gorszego. Przeczytaliśmy, że szedł, zobaczył, bo prawo widzi, ale przeszedł mimo. Chcę wam powiedzieć, tutaj pisze coś dużo, dużo mocniej. Ja wam powiem, co tu pisze. Dokładnie wam przetłumaczę. Szedł znawca prawa. Zobaczył, i tu macie dokładne tłumaczenie, przeszedł na drugą stronę i ominął z daleka. To jest najdokładniej, jak się da. Przeszedł na drugą stronę i ominął z daleka. Wiecie, co to oznacza? Ominąć z daleka? Tu stoi moja kazalnica. Mogę przejść i na nią wejść, a mogę przejść i ominąć ją tak, jak? Z daleka. Wiecie, co to znaczy? Tym omijaniem z daleka tworzę mur. Tworzę getto. Ten człowiek stworzył getto. Ten człowiek zamknął do getta to, czego nie chciał widzieć, a widział. To, z czym nie chciał mieć nic wspólnego, utworzył getto. Prawo wokół bezprawia wyznacza strefę. Wyznaczył strefę oddzielenia. Ta strefa mówiła, nie mamy ze sobą nic wspólnego. Ten człowiek był nieprzydatny temu, a ten nie mógł na niego liczyć. I tyle warte to wszystko było. I Duch Święty mu pokazał nam go nie w świątyni, a na drodze. Tam leży pobity, a prawo sobie idzie w inną stronę, z dala, dlatego że prawo z tym nie ma nic wspólnego i go to nie obchodzi. I kiedy sobie czytałem o nich, zadałem sobie pytanie, czy oni się bali, co by się stało, gdyby się zatrzymali i pomogli temu człowiekowi? Czy bali się, że zapłacą cenę i że ci zbójcy gdzieś tam jeszcze są? Czy bali się, że się pobrudzą? Ja myślę, że to był ich problem. Oni się bali w czymś ubrudzić. Bali się, że to uczyni ich nieczystymi. I coś kolejną ważną rzecz chcę powiedzieć wam, bracia, siostry. Bez względu na to, czy jesteście wierzący rok, czy jesteście wierzący 100 lat. Ile byście wierzący nie byli. Jeśli nasza służba Bogu jest taka delikatna, że czynienie dobra jej szkodzi, to jest nic nie warta. Jeśli jesteś taki święty, że nie możesz grzesznikowi pomóc i się pochylić, to twoja świętość jest nic nie warta. Jest do wyrzucenia do kosza. Twoja świętość tylko powoduje, że jesteś coraz bardziej zgorzkniały, smutny i nic Bóg z tobą nie może zrobić. No ale za to masz poczucie, że jesteś kimś. Tyle była warta ich świętość. Jeśli nasza służba jest taka delikatna, że nie możemy się tknąć cudzej tragedii i pochylić nad człowiekiem i kochać drugiego człowieka, to nie jest nic nie warta. Prawo i porządek są potrzebne, nie zrozumcie mnie źle. Znawcy prawa są potrzebni. Podobnie potrzebni są lewici, byli potrzebni, ja nie podważam ich istnienia, ale nie są potrzebne, jeżeli nie funkcjonują tak, jak chciał Bóg. A funkcjonują według ludzkich przykazań. Prawo i porządek są potrzebne. Bez nich bylibyśmy barbarzyńcami, ale nie są potrzebne same za siebie i są szkodliwe bez miłości. Słyszycie? Są szkodliwe bez miłości. To szokujące. Powiem wam, moje szokujące odkrycie z tej historii zaszokowało mnie, ale to jest szokujące, że nie uwielbianie Boga. Wszyscy w jakiś sposób uwielbiamy. Jedni z was spokojną modlitwą, inni pieśniami. Śpiewamy razem, uwielbiamy, modlimy się. Szokujące nieuwielbianie, nie modlitwy, nie nabożeństwa. Widzieliśmy kapłana i lewitę, ale naśladowanie Jezusa czyni różnicę na świecie i niesie świadectwo o Bożej miłości. Amen. To nie nasze modlitwy, nie nasze pieści, nie to, że jesteśmy w kościele dzisiaj, daje, to nie ma żadnej różnicy. Ale naśladowanie Jezusa daje różnicę i niesie przesłanie o Bożej miłości. Oto człowiek w drodze, nadchodzi trzeci człowiek. Tym razem Biblia nie mówi, już nie używa słowa, że schodzi. On idzie w innym kierunku. On idzie od Samarii w kierunku Jerozolimy. Jest ukryty, zakamuflowany. Jezus celowo nie mówi, kto to jest. Człowiek w drodze z Samarii do Jerozolimy idzie nie w dół, ale jest napisane, że podróżuje, pielgrzymuje. Jest uważnym pielgrzymem. Pielgrzym myśli w pewnym kierunku. I też zobaczył, ale nie ominął. Pamiętacie taką piosenkę? Nie omijaj mnie, o Zbawco. Kiedyś moje życie zobaczył ktoś. Mnie nikt, wiecie, jakiś szlachetny, święty nie głosił Ewangelii, ale zwykli ludzie zatrzymali się na drodze mojego życia i powiedzieli Ewangelię. Ja nie miałem pojęcia, ja się wychowałem w niechrześcijańskiej rodzinie, w sensie nie w rodzinie, która czytała Słowo Boże, która żyła tym, co naucza Jezus. Ja o tym pojęcia nie miałem, ale Zbawca mnie nie ominął. I werset 33 mówi, pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do Niego i ujrzawszy, ulitował się nad Nim. Kiedy mamy Jezusa, widzimy świat inaczej. Obrazem miłości i tego, co podoba się Bogu, posłuchajcie mnie teraz uważnie, nie jest zobaczyć, bo samo widzenie czegoś, samo wiedzenie o tym, to tyle to robił i ten kapłan, i ten znawca prawa, tyle oni zrobili. Miłością również nie jest nawet ulitowanie się, choć już można by było się mieć za lepszych. Tu pisze, że nie ulitował się i pojechał dalej. Wiecie, o co mi chodzi? Kapłan i znawca prawa szli, zobaczyli, zrobili dystans, poszli dalej. Ten trzeci szedł, idzie sobie, zobaczył, ulitował się i mógłby sobie powiedzieć, Panie, ja w sumie jestem lepszy niż oni, bo oni tylko zobaczyli, a mi żal. Biedny człowiek. I to jest często to, co sobie mylimy z chrześcijaństwem. Widziałem, no żal mi, bardzo mi żal. Widzisz, Panie, ja mam dobre serce, no. Wiecie, z Jezusem widzimy świat inaczej i postępujemy inaczej. Z Jezusem nie tylko widzimy inaczej, ale postępujemy inaczej i to się nazywa miłość. Nikt od nas nie chce miłości słownej, ale chcemy miłości praktycznej. Żadna żona nie chce słyszeć od męża, kocham cię, kochanie, ale widzieć, że wszystko, co robi, mówi, że jej nie kocha. Żaden mąż nie chce słyszeć od żony, że go kocha i widzieć, że wszystko, co robi, pokazuje, że nim gardzi. Żadne dzieci nie chcą słyszeć od taty, kocham cię, a widzieć, że ojciec właściwie lekceważy wszystkie ich potrzeby, pragnienia, marzenia, sprawy. Po co komu taka miłość, która jest tylko gadaną miłością? Mnie taka miłość niepotrzebna wam. Ja chcę być kochany i chcę kochać. Kto jest bliźnim? Było zadane pytanie. Jeśli będziemy czekać, aż nam się bliźni sami przyjdą i przedstawią, dzień dobry, jestem twój bliźni, to się nigdy nie doczekasz. To my zaczynamy. Miłość wyciąga rękę. Jezus wyciąga rękę. Bóg tak umiłował świat, że zobaczył, co ma nam dać. Zobaczył, jak nas ratować i zobaczył, jak nas wyleczyć. Jezus tak umiłował świat, że przyszedł i pochylił się. Bóg tak umiłował świat, że dał Syna swojego, który ciebie i mnie podniósł. Nie tylko Bóg tak umiłował świat, że mu się żal zrobiło, ale Bóg tak umiłował świat, że dał. Dał oznacza zaangażował się w to. Dał siebie. Wtedy zaskakujemy ludzi. Wtedy to jest dla ludzi, wiecie, dziwne. Ludzie są zaskoczeni. Ja pamiętam, jak z żoną jechaliśmy tutaj i stał tir zepsuty. W lecie w tamtym roku to było. Strasznie gorąco było. Jadę w jedną stronę, on stoi. Wracamy, on stoi. Pomyślałem, mówię do niej, słuchaj, jest tak ciepło, ten facet tam siedzi sam w tym samochodzie, nie może odejść. Pojechaliśmy, kupiliśmy mu dużo zimnej wody i jedzenie. Wiecie, facet takie oczy zrobił. Rosyjskie rejestracje. On był zdziwiony, że mu ktoś wodę przyniósł, że mu ktoś jeść dał i że jeszcze z nim ktoś gawari na ruskim. Szok. Ale to jest piękne, wiecie, to strasznie cieszy. I zobaczcie, jest tu napisane, pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. I kiedy Biblia mówi, ulitował się, to kontynuuje. Ta litość nie była tylko uczuciem. Ta litość nie była tylko, no żal mu było i poszedł dalej. Ale jest 34 werset. I podszedłszy, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydle, zawiózł go do gospody i opiekował się nim. Podszedł. To jest bliskość, relacja, brak obrzydzenia, brak zgorszenia. Wiecie, co to znaczy gorszyć się? Po gorszeniu się, gorszyć się to znaczy, że był lepszy i się pogorszył. Nie do końca. Gorszyć się, to znaczy gorszyć kogoś, znaczy kłaść mu kłody pod nogi. To jest dokładne znaczenie tego słowa. Czyli kiedy ja kogoś gorszę, to w jego wędrówce podkładam mu nogę, żeby się wywrócił. To jest gorszenie kogoś. Gorszenie się jest cechą ludzi słabych. Nie ludzi pobożnych. Wielu ludzi czasami do mnie pisze, bracie, brat mnie zgorszył. Ja sobie wtedy myślę, biedaku, słaby jesteś, przepraszam i przepraszam tych ludzi. I wtedy znowu nie wiedzą, czemu ich przepraszam. Bo oni myślą, że jak napiszą, że ich zgorszyłem, to pomyślę, oni jaką wiarę. Zgorszenie nie ma nic wspólnego z dobrą wiarą i z mocnym chodzeniem z Bogiem. Boże dziecko można zasmucić. Boże dziecko można zranić. Można sprawić, że się rozpłacze. Ale nie wywrócisz go, bo nawet jeśli pada, to z Panem jest. Pan go podniesie, pójdzie dalej. Ten człowiek podszedł. Zbliżył się. I nie miał obrzydzenia i zgorszenia. Uzdrowienie nie przychodzi przez omijanie. Uzdrowienie nie przychodzi przez litość, ale uzdrowienie przychodzi przez podniesienie. Kiedyś ktoś napisał, nie wiem, kto jest autorem tych słów, ale zapamiętałem je, przeczytałem je kiedyś chyba na Facebooku, że jeśli patrzysz na drugiego człowieka z góry, to obyś to czynił, kiedy go podnosisz, a nie inaczej. Amen. I on zatrzymał się. Gdy Jezus podnosi, to Jezus też przenosi. Kiedy Jezus mnie podniósł, to mnie przeniósł. Przeniósł mnie z tego świata do Królestwa Ojca. Przeniósł mnie z potępienia na okręgi niebieskie. Przeniósł mnie z całkowitej ruiny do wielkiej odnowy. Jezus podnosi i przenosi. Gdy Jezus podnosi, przenosi, wtedy możemy naprawdę się leczyć. Zostawiony sam się nie wyleczy. Bandyci łamią prawo. I prawo przeszło. Bandyci nie są religijni i religia przeszła. I ich ofiara została w strasznym stanie. Ale nie prawo, ani nie religia, ale łaska będzie podnosić nasz zbór, naszą okolicę i nasze kraje. Łaska i jeszcze raz łaska. To jest to, co podnosi. Przez rany. Tam jest napisane, że ten człowiek był poraniony. Wiecie, co to znaczy mieć ranę? Mieliście kiedyś ranę? Chyba nie ma tu człowieka, który nie miał rany. Nawet małe dziecko na rowerku, jak się wywróci, ma ranę. I co robimy wtedy z tą raną? Biegniemy, dmuchamy, polewamy. A ono się pyta, będziesz szczypać. Ojeju. Dlaczego? Bo przez rany wchodzi co? Zakażenie. Przez rany wchodzi śmierć. Przez rany traci się krew. A krew jest życiem każdego ciała. Ten człowiek leżał poraniony. Zobaczcie na duchowe przesłanie tego fragmentu. Przez rany wchodzi zakażenie. Traci się krew, traci się życie. Jesteśmy zranieni przez bandytów naszego życia. Jezus chce nas opatrzyć. Naszymi ranami uszło nasze życie. Marzenia, plany. Właśnie przez to, że cię zraniono, przestałeś marzyć. Przestałeś wierzyć, że to, co robisz, ma sens. Zrezygnowałeś może z jakiejś służby. I tak naprawdę wszystkim mówisz, wiesz, ja coś robiłem, ale zrezygnowałem. I chcesz brzmieć pobożnie. Chcesz powiedzieć, zrezygnowałem z tej służby, no bo było niepobożnie. Jakżeś taki pobożny, to wracaj. Jakżeś taki święty, to wracaj. Bo właśnie takich trzeba. Co to za świętość, która zostawia to, co upadło? Kto ma pożytek z takiego szpitala, który przyjmuje tylko zdrowych? Przez rany uchodzi życie, marzenia. I wtedy ten wziął go, podniósł i położył go na swoje bydle. Osiołka, różne tłumaczenia mówią, ale wiecie, co wszystkie tłumaczenia podkreślają i co tekst bardzo wyraźnie mówi? Że ten człowiek go położył na swoje. Jest użyte słowo swoje, własne. Wyraźnie w tekście prawie każdym pisze, że to było jego bydle, jego osioł, jego zwierzę. Jakby tam nie było użyte tłumaczenie, zawsze, że to było jego. Dlatego, że wtedy zwierzę było majątkiem. To był majątek, wiecie, osioł kiedyś to było coś. Czy konie, czy wielbłąd. W ogóle zwierzę było coś, biedny nie miał. I pomyślałem sobie, patrząc na tę scenę, że ten biedak nie miał swojego bogactwa, by iść dalej, ale na cudzym bogactwie pojechał do szpitala. Z powodu cudzego daru. I tak zobaczyłem, że darem łaski Bożej w Jezusie jest życie. Jezus mnie podniósł i na swojej świętości zawiózł mnie do szpitala. Z powodu swojej świętości, z powodu tego, co On zrobił, ja dzisiaj żyję. Zawiózł go do gospody. Patrzmy dalej w tekst. Co Duch Święty nam powie? Mija czarna noc śmierci. Człowiek zostaje uratowany, przywieziony do gospody. I co wtedy robi ten dobry człowiek, ten Samarytanin? Czy podchodzi do niego rano i mówi, człowieku, podniosłem cię z drogi, a teraz to sobie radź sam, do widzenia. Mam nadzieję, że cię stać, żeby zapłacić rachunek za gospodę. Przecież wiemy, że tak nie robi. Ani go na to nie stać, ani on tego zrobić nie może. Jest napisane, a nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł, opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. To jest proroczy werset dla Kościoła. Ten Samarytanin to... No właśnie, kto to jest ten Samarytanin? Zobaczyliście go już, kto to jest? Wiecie, o Jezusie mówili dokładnie tak, jak o Samarytaninie. Uważali, że jest pijakiem, żarłokiem, łamiącym prawo i wszystkie liturgie. Buntującym lud, żeby ani nie modlić się, ani nie czcić Boga, jak przykazano. I oskarżano go o czci wiary. Ten Samarytanin. Ja tam widzę Jezusa. Jezusa, który daje nam do Kościoła ludzi. Czytając ten tekst, modląc się, patrzę i widzę go. Widzę, jak Jezus chce zbierać z ulicy ludzi. Bo w czasach ostatecznych, kiedy religia i prawo odmówi i jeden powie, mniej mnie za wytłumaczonego, drugi kupi woły, trzeci coś tam jeszcze. On wtedy powie do sługi, idźcie i zbierajcie z ulicy. To są czasy ostateczne, to są czasy, kiedy ludzie z ulicy są zbierani. Samarytanin podnosi z ulicy tego, który został napadnięty i przyprowadza go do gospody. Gospoda pokazuje wspólnotę. Kościół jest miejscem, gdzie się można zatrzymać w dalszej wędrówce. To On, Jezus, daje nam do Kościoła ludzi. Czy ktoś z was tutaj nie jest z innego powodu niż z powodu tego, że Jezus was znalazł, powiedzcie. Jest tu jeden człowiek, który może powiedzieć, a ja jestem dlatego, że się taki mądry urodziłem. Jezus nas znalazł i dołączył do Kościoła. Jezus nas znalazł i włączył do Kościoła. To jest ten Samarytanin. I mało tego, że posyła nam ludzi, wiecie co jeszcze robi? Jeśli cokolwiek ponad to, co wam dałem, wydacie, to ja powrócę i zapłacę. Wiecie, co to mówi? To, co otrzymujemy od Boga, ma służyć Ewangelii. Biada mi, jeśli bym nie głosił Ewangelii, mówi apostoł. Przy tym, czym jestem, co doświadczyłem, co Jezus mi powiedział. Często wychodzimy z nabożeństwa i mieliśmy dobry czas. I co? I guzik, i nic. Nic z tego nie warte, że mieliśmy dobry czas. I czekamy na następną niedzielę, aż będzie dobry czas. A potem znowu mamy dobry czas. I mijają lata. Niektórzy z nas od kilku lat jednemu człowiekowi nie powiedzieli o Jezusie. Niektórzy z nas od lat nie przyprowadzili nawet jednej duszy do Jezusa. Jak wy chcecie przed Bogiem stanąć, powiedzcie mi. Co my sobie wyobrażamy, że to jest klub? Jezus przyprowadza ludzi. I mówi, ja wrócę. I jeśli żeście coś więcej musieli dać, ja wam odpłacę. I dlatego na całym świecie wielu misjonarzy, wiele zborów otwiera drzwi i zaprasza różnych ludzi. Wiecie dlaczego? Bo ponoszą przez to straty. Ja pracowałem z więźniami, ja wiem, jaka to jest trudna praca socjalna z więźniami. Ponosi się straty, ale masz to poczucie, że Jezus powiedział, jak wrócę, jeśli co więcej dasz, ja oddam. Nie bój się. I nagle tutaj to widzę, w tej historii, ta samo widzę, tą samą naukę. Po co mi wszelkie Boże błogosławieństwo, czy tylko dla mnie? Co ja mu powiem, kiedy wróci? Powiem mu, wiesz, co prawda dałeś mi, przyprowadziłeś tą pobitą duszę do naszego kościoła z powodu tego, że te pobite dusze przyjmowaliśmy. Dałeś nam wiele. Wiecie, jaka jest historia tego zboru? Historia tego zboru jest taka, że pewnego dnia Jezus Samarytanin zaczął tutaj przyprowadzać najgorszych ludzi. Stała mała chatka. I Bóg zobaczył, że to jest miejsce, gdzie może ich przyprowadzić. I zostawił 2 denary. I z powodu tych 2 denarów mamy budynek, ogromne możliwości. Ale zostawił coś jeszcze. Mówi, ja wrócę i zapytam was, coście z tym zrobili. Wiecie, o czym teraz mówię? Każdy budynek zborowy, każdy majątek, Bóg dał na organy, pianino, ciepło, ogrzewanie, okna. Mówi, ja to wszystko wam daję, nie dla was. Nie po to, żebyście mówili, co my mamy, ale po to, byście to użyli. A jeśli coś więcej wam trzeba, ja przyjdę wkrótce i wam dam. Nie bójcie się, to jest moje, ja wam to daję. Macie tu pobitych, macie tu ludzi ze świata. Macie tu ludzi, którzy nie mają dokąd pójść. Jak wy ich nie przyjmiecie, to nikt im nie przyjmie. Po to to wszystko mamy, po to każdy zbór to ma. To nie dotyczy tylko nas. I kiedy dobroczyńca będzie wracał, to co mu mam powiedzieć? Wiesz, wybacz, ale zużyłem to dla siebie. Czułem się dzięki temu lepiej. Wiecie, on ma być tym, na którego będziemy czekać z radością. Amen. Ma być tym, na którego będziemy czekać z takim, Panie, przyjdź, Panie Jezu. No ale gdyby dziś przyszedł, jeżeli my jesteśmy ciągle na etapie, bo mnie zraniono, bo mi krzywdę zrobiono, bo ja, bracie, to, bo ja, bracie, tamto. Jezus dzisiaj chce do nas powiedzieć, wydroślejmy troszeczkę. Przestańmy już mówić, jak ludzie, którzy tylko siebie widzą. Mówi, chcę wam zostawić pozbieranych z ulicy ludzi. Żyjecie w czasach ostatecznych. Nie wiadomo nawet, czy za 10 lat od dzisiaj Ewangelia będzie jeszcze legalna. Mówi, żyjecie w dniach ostatnich. Żyjecie w czasach, kiedy antychryści wstępują na trony. Żyjecie w czasach, kiedy zło nazywa się dobrem, a dobro nazywa się złem. Żyjecie w czasach, gdzie nieprawość, rabunek i bandytyzm jest taki, że ludzie nie mają dokąd pójść. Oto ja zbuduję mój kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. Będę wam przyprowadzał pobitych, poranionych i biedaków. Macie tutaj wszystko, co wam potrzeba, żebyście mogli się nimi zająć. To jest przesłanie tej historii. Nie tylko ratował życie, ale zapewniał opiekę. I po to jest Kościół. Oto zadanie Kościoła, który naśladuje Chrystusa, który idzie i patrzy. Pomyślmy o tym. Nie tylko zobaczył, zatrzymał się, ale przyszedł i wiecie, co się stało? I Słowo stało się ciałem. I zamieszkało pośród nas. Do swoich przyszedł, ale swoich go nie przyjęli. Ale on był pośród nas. Został i umiłował nas aż do śmierci krzyżowej. I udziałem tych przez ten krzyż, przez tą Golgotę. Bo gdyby nie Golgota, nic później by się już nie stało. Ale z powodu Golgoty udziałem każdego poranionego na drodze jest oliwa i wino. Namaszczam oliwą i daję wam wino. Daję wam Ducha Świętego. Daję wam moją obecność. Wszystko, co wam trzeba. Stańcie i ratujcie. I przyjmujcie. Nie zadowalajcie się tym, co jest, mówi Duch Święty. Dawajcie miarą pełną, natrzęsioną i nie martwcie się, gdy poproszą o płacz. Dajcie więcej. Co więcej dacie, ja zwrócę. A wiecie, dlaczego zwrócę? Bo pewnego dnia powrócę. Przyjdę tutaj znowu. Będę jeszcze wracał tą drogą. Będę jeszcze tędy szedł. Udałem się tam, do Jeruzalem. Ale nie minie krótka chwila, a będę wracał z powrotem do Jerycha. Udałem się z tego, co ziemskie, do tego, co niebiańskie. Zostawiam wam 2 denary. Zostawiam wam wszystko, co trzeba na dziś, na jutro, na teraz. Zostawiam wam i będę wracał. 2 najcenniejsze denary. Chcę wam przeczytać. O tych denarach jest napisane w Słowie Bożym. To są 2 najcenniejsze denary, które dają siłę i bogactwo do życia. O tych denarach pisze w tej samej Ewangelii, w wielu innych i przez całe Słowo Boże. Pierwszy denar. Będziesz miłował Pana Boga swego. Z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugi denar. A drugie podobne temu. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy i wszystko. Na tym się to opiera. Macie to. A jeśli wam coś więcej niż to trzeba będzie, oto jestem z wami. Proście, a ja dam. Jeśli stracicie, nie martwcie się, ja wrócę. Dlatego nie martwcie się o jutro. Możecie dawać. Nie bój się, że troszeczkę z twojej wypłaty stracisz. Zacznij się rozglądać. Zobacz czasami, jak stoisz w Tesco. A może za tobą stoi ktoś, kto wygląda biednie. Przesuń tą belkę i powiedz, zapłacę twoje zakupy. Zobaczysz jego minę. Może siedzisz w centrum handlowym i widzisz, jak ktoś je z talerza. Biedny obiad. Co ci zależy? Zajdź, kup duży obiad i postaw przed nim. Popatrz czasami, czy ludzie nie mają dziurawych butów. Popatrz czasami wokół siebie. Zobacz, czy gdzieś ktoś nie leży, kogo pobito. Rozejrzyj się. Oni są obok, oni leżą, ale nikt nie zwraca uwagi, bo my wszyscy pędzimy zadowoleni, że mamy. Powiem wam, to jest niesamowite uczucie, kiedy można głodnemu kupić obiad. Spróbowaliście kiedyś? To jest niesamowite, kiedy możesz coś zrobić dla drugiego człowieka. Kiedy możesz zobaczyć jego biedę i dać mu. Kiedy możesz zapytać człowieka, czy nie potrzebowałbyś, żeby ci kupić buty. Czy nie potrzebowałbyś, żeby ci kupić jeść? Porozglądaj się, znajdziesz dość. Daj, nie bój się. Gospodarz będzie wracał. Samarytanin będzie wracał, chciałem powiedzieć. Ten, którego religia nazwała Samarytaninem, żarłakiem, odstępcą. Nawet powiedzieli o nim, że jest opętany. Ale on nie był niczym z tego. Moim największym odkryciem, kilku z was to powiedziałem, było to, że z Jezusem jesteś wtedy, kiedy świat mówi o tobie, że jesteś fanatyk, a religijni fanatycy mówią o tobie, że jesteś liberał. Jesteś na dobrym miejscu. Nie tylko ratował życie, ale zapewnił opiekę i dał te dwa deniary. I to, co Jezus zapłacił, wystarczy aż do jego powrotu. I w tym jest nasze bogactwo i siła. Kto jest Bogiem? Wiecie coś o Bogu może? Mniej więcej wiemy, kto jest Bogiem. Znamy odpowiedź. A dziś Duch Święty dał nam kolejną lekcję. Jeśli wiecie, kto jest Bogiem, to ja wam chciałem dzisiaj powiedzieć, kto jest bliźnim. Abyście obydwa denary mieli, a nie jeden. Bo ten pierwszy trochę poznaliśmy. Odrobinkę, ale poznaliśmy. Wiemy, kto jest Bogiem. Mniej więcej wiemy, jak się modlić. Wiemy, jak mieć do Niego dostęp. Ale kolejna lekcja brzmi, kto jest naszym bliźnim. Jezus zadaje mu pytanie. Który z tych trzech zdaniem twoim był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł, ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus, idź i ty czyń podobnie. Kto jest bliźnim? Jeśli kiedykolwiek będziecie mieć wątpliwości, kto jest bliźnim, to dam wam teraz definicję i zapamiętajcie ją, proszę. Bliźnim jest każdy, kogo macie miłować jak siebie samego. Amen. To jest bliźni. Bliźnim jest każdy, kogo mam miłować jak siebie samego. A więc jeśli popatrzę na człowieka i go widzę, to sobie muszę dać pytanie, czy ja mam cię miłować jak siebie samego? Jeśli tak, jesteś moim bliźnim. Jeśli nie, nie jesteś moim bliźnim. Myślę, że nie muszę iść dalej. Odpowiedź dalej znamy. Znamy resztę. Wiemy już, co powiedzieć. Jezus ukochał mnie bardziej niż siebie samego. Wiecie o tym? Jezus ukochał ciebie bardziej niż siebie samego. Nam mówi, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Ale kiedy patrzę na Niego, On nie tylko mówi, On czyni i umiłował siebie bardziej niż mnie. On był tym, który się nade mną ulitował. Ten, który się przeze mnie pobrudził. Ja byłem tak brudny. My byliśmy tak brudni, że On się nad nami pochylił. I nie tylko się pobrudził naszym grzechem, ale stał się nim. Nie tylko się zaraził naszym trądem, ale całego go przeszedł. Nie tylko ten grzech go dotknął, ale on stał się nim i poszedł na Golgotę. Pomyślałem sobie, studiując ten fragment Słowa Bożego, dlaczego Panie Boże, dlaczego jestem często niesprawiedliwy? Wiecie, jaką niesprawiedliwość odkryłem w moim życiu? Na moją miłość trzeba zasłużyć. A miłość kogoś, kto jest większy ode mnie, została dana każdemu. I nie trzeba na nią zasłużyć. Kim ja jestem? Boże, wybacz mi moje bałwochwalstwo i moją zarozumiałość. Czemu na moją miłość trzeba zasłużyć, a Twoja jest za darmo? Czemu, żebym ja był miły, trzeba zasłużyć, a Twoja łaska jest dana każdemu, nawet tym, którzy Cię na Ciebie pluli? Miłosierdzie Samarytanina nie polegało na zobaczeniu, bo i prawo widziało, i lewita widział. Nie polegało na ulitowaniu się, ani nawet na pochyleniu się, ale polegało na zabraniu, na obciążeniu się, na oddaniu materialnym. Jego miłosierdzie było pełne i doskonałe. I taką właśnie łaskę otrzymałeś od Boga. Bóg nie tylko zobaczył, Bóg nie tylko posłał Syna, Bóg nie tylko podniósł w końcu krzyż i nasze winy, ale powiedział, że wróci i daje Ci możliwość nowego życia. I tak mamy iść przez życie. Nie pytajmy już, kto jest naszym bliźnim, ale bądźmy bliźnimi dla innych. Bliźnim jest każdy, kogo ma miłować jak siebie samego. Popatrzmy na Jezusa. I co widzimy w Jezusie? Idź i czyń podobnie. Chciałbym się z wami dzisiaj pomodlić. Chciałbym się pomodlić z tymi, którzy usłyszeli, co dzisiaj powiedziałem. Z tymi, którzy nie tylko usłyszeli, ale zamierzają posłuchać. Chciałbym, byśmy się mogli za chwilę pomodlić, ale w czasie tej jednej modlitewnej pieśni chciałbym wam dać czas na podjęcie decyzji. Kto czuje, że dzisiaj Duch Święty do niego mówił? Jeżeli dzisiaj Duch Święty do ciebie mówił i masz Panu Bogu do powiedzenia: Panie, potrzebuję się pomodlić z moimi bliźnimi. Potrzebuję się pomodlić, ponieważ zbyt często ominąłem tych w potrzebie. Ponieważ za dużo w moim życiu było tej obojętności, dzisiaj chcę, abyś otworzył moje oczy. To chcę, abyś tu podszedł do nich i się z nimi pomodlił. Nie dlatego, że my jesteśmy jacyś lepsi niż Ty. My nie jesteśmy lepsi niż Ty, ale jesteśmy Twoimi bliźnimi, Twoimi braćmi. A to jest pięknie, stanąć razem przed Bogiem i się pomodlić. Kościół jest po to, żeby się w Nim modlić, a nie żeby w Nim siedzieć. Amen? Kościół jest po to, żeby się w Nim modlić. Jeśli staniemy się kościołem, w którym będzie nam się niewygodnie modlić, to bardzo dużo stracimy. Coś wam powiem, nasi ojcowie na kolanach wymodlili nasze czasy. Nasi ojcowie na kolanach wymodlili. Nas jest trudno do przodu na modlitwę wziąć, bo jesteśmy tacy ważni, że jeszcze ktoś zobaczy. A niech widzi, niech widzą.
Tato nahrávka byla pořízena ve shromáždění Církve bratrské v Hrádku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.